A przegląd prasy dzisiaj w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu w tym wspaniałym, słonecznym dniu.
I tak, słuchamy tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
Dzieje się wiele, dzieje się też spokojnie, co paradoksalnie dosyć brzmi, albowiem w Gazie zapanował spokój i odwołano stan wyjątkowy w części izraelskiej Palestyny. O tym pisze Al Jazeera. Źródła palestyńskie Al Jazeera podały, że w poniedziałek organizacje palestyńskiego oporu i izraelskie siły okupacyjne doszły do porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Ostatnie starcia między obiema stronami były najgwałtowniejszymi od 2014 roku. Izraelscy oficjele nie skomentowali zawieszenia broni. Warunkiem rozejmu jest obustronne i synchroniczne wstrzymanie działań zbrojnych, a także zakończenie oblężenia Gazy przez siły izraelskie, podaje Al Jazeera. Strona palestyńska ma uzyskać rozszerzenie strefy połowu ryb z 6 do 15 mil morskich, pełne zaopatrzenie w prąd i paliwa, a także możliwość importowania i eksportowania dóbr. Według korespondenta Al Jazeera palestyński ruch oporu odrzucił propozycję spokoju za spokój, pierwotnie złożoną przez Izrael, nalegając na stopniowe zniesienie oblężenia nałożonego na Gazę 13 lat temu. Ponadto Palestyńczycy zażądali od Izraela zaprzestania nękania palestyńskich rybaków i zabijania demonstrantów partycypujących w pokojowych marszach powrotu odbywających się wzdłuż granic Gazy. To właśnie o zakazanie tych pochodów upominał się Izrael w kontekście zawieszenia broni, żądanie, które strona palestyńska odrzuciła. Korespondenci informują, że od zawieszenia broni panuje spokój. W wyniku walk śmierć poniosło 29 Palestyńczyków i 4 Izraelitów. Od soboty 4 maja do zawieszenia broni strona palestyńska wystrzeliła 690 rakiet. Kolejny artykuł od Al Jazeera. Niespodziane zatroskanie Arabii Saudyjskiej o Sudan wynika ze strachu, nie z przyjaźni. Cytując autorkę czasopisma The Guardian, Nesrin Malik, Al Jazeera zauważa, że rodzina Saudów obawia się powtórzenia scenariusza sudańskiego na swoich ziemiach. Dziennikarka zwróciła uwagę na fakt, że Saudowie okazywali bardzo nerwowe zatroskania o Sudan za rządów Omara al-Bashira, gdyż kraj ten stanowił i stanowi źródło zasobów ludzkich niezbędnych Arabii Saudyjskiej, by prowadzić wojnę w Jemenie. Malik zauważyła, że Arabia Saudyjska nie jest już tylko krajem dotującym organizacji islamskiej i meczety na świecie, albowiem zajęła się także uśmierzaniem zmian politycznych, gdy i gdziekolwiek to tylko możliwe. Malik przypomniała, że już po usunięciu al-Bashira Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały o przekazaniu 3 miliardów dolarów Sudanowi oficjalnie w celu wsparcia jego gospodarki, faktycznie zaś, aby poprawić wizerunek sprawującej władzę przejściowej Rady Wojskowej. A tymczasem w Sudanie siły wolności i zmiany utrzymują swoje pozycje i wzywają do kontynuowania okupacji centrum stolicy. Jest to jedyne skuteczne narzędzie służące obronie rewolucji i jej zdobyczy do czasu osiągnięcia pożądanej zmiany, mówią protestujący. Rewolucjoniści poinformowali również, że stworzenie deklaracji wolności i zmiany pozwoli wyeksplikować nieuszczuplone postulaty ruchu. Ponadto ruch pozostaje wierny zasadom mediacji i oczekuje na propozycje tematów mających być przedyskutowanymi podczas spotkania z przejściową Radą Wojskową. W niedzielę zdecydowano o utworzeniu 2 komisji, suwerennej komisji obywatelskiej, mającej zajmować się, jak to nazwa wskazuje, kwestiami obywatelskimi i wojskowej komisji do spraw bezpieczeństwa i obrony. A teraz spojrzymy na to, o czym pisze najstarszy dziennik egipski Al-Ahram i tytuł tutaj opisywanego artykułu brzmi: prezes Banku Światowego o projekcie BNPN dla odnawialnej energii. To prawdziwa egipska success story. Prezes Banku Światowego David Malpass podczas swej wizyty na miejscu realizacji projektu dla energii solarnej BNPN w Aswanie, wybranego przez Bank Światowy za najlepsze przedsięwzięcie tego typu w 2019 roku, powiedział, że reformy w sektorze energii, jakie przeprowadził Egipt, stworzyły możliwości inwestycyjne dla sektora prywatnego. Malpass oznajmił również, że BNPN jest największą fabryką energii słonecznej na świecie i że przyciągnęła ponad miliard dolarów w inwestycje. inwestycjach. Malpass stwierdził również, że podobne projekty mogłyby być zrealizowane w tak żywotnych sektorach jak transport, rolnictwo, sektor wodny i sanitarny. Bank wsparł egipski sektor energetyczny kwotą ponad 1 800 000 000 dolarów, z czego 219 miliardów 700 tysięcy przeznaczono na energię wieczną, 585 400 000 na projekty na południu Helwanu, 300 milionów na doprowadzenie gazu do mieszkań i 653 miliony na projekty solarne w Asłanie. Jeszcze pozwolę sobie na wszelki wypadek skorygować. Oczywiście 219 milionów 700 tysięcy na energię wieczną. Sana to jest agencja informacyjna rządowa Syrii. Pisze o tym, że Waszyngton i Ankara utrudniają oczyszczenie Idlib z terrorystów. Tak wypowiedział się przewodniczący czeskiej grupy parlamentarnej dla przyjaźni z Syrią i zarazem wiceprzewodniczący Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Stanisław Grospić podkreślił, że USA i reżim turecki utrudniają wykorzenienie terrorystów z ostatnich przyczółków północno-zachodniej prowincji Idlib. Takie działanie ma według Grospicza służyć partykularnym celom USA i Turcji. Ostateczne usunięcie terrorystów z prowincji Idlib odbierze Waszyngtonowi i Ankarze narzędzia do destabilizacji sytuacji w Syrii i właśnie dlatego tak bardzo nie chcą do zakończenia konfliktu dopuścić, powiedział Grospić. Czeski polityk podkreślił również konieczność jak najszybszego pokonania terrorystów w Idlib, których fundowanie i wspieranie przez Zachód jest sytuacją nie do przyjęcia. I na zakończenie Al Arabiya pisze o tym, że Arabia Saudyjska otwiera elektroniczny szlak pielgrzymkowy dla katarskich pielgrzymów. Królestwo Arabii Saudyjskiej otwarło portal rejestracji elektronicznej dla katarskich pielgrzymów. Pozwoli to na lepszą koordynację największego wydarzenia w islamie. Wielka pielgrzymka, czyli tak zwany Al-Hajj, odbędzie się od 9-14 sierpnia, a wczoraj 6 czy 5, który dzisiaj mamy? Dzisiaj jest 7, czyli wczoraj 6 maja rozpoczął się święty miesiąc Ramadan w świecie islamskim.
Tak, 1,5 miliarda ludzi będzie teraz przez ile dokładnie dni? 50, 40 parę?
Przez 40, tak.
Tak. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy bliskowschodniej. A drodzy Państwo, za kilka chwil do naszego studia wejdzie pan profesor Jan Żaryn. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego profesor i senator nie da się zastraszyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
A gościem Poranka Wnet jest pan profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości, a także redaktor naczelny w sieci Historia. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A jak już mówimy o tygodnikach i w ogóle o sieciach, to wczoraj ukazał się najnowszy tygodnik tygodnika sieci Prawdy. Nie dam się zastraszyć. Taki tytuł widzimy na okładce. Zdjęcie pana profesora Jana Żaryna i profesora Jana Śpiewaka. Nie dam się zastraszyć, panie profesorze.
Pawła Śpiewaka.
Pana Pawła Śpiewaka, Jan to syn, tak.
Tak jest.
Panie profesorze, kto pana zastrasza?
To jest tytuł, który ma świadczyć o tym, że nie tyle ja jako osoba, ale ja jako Polak jestem zobowiązany do wypełniania pewnych misji, które są nam przez historię zadane, a także misji, które są zadane przez w jakiejś mierze współczesność alternatywną, to znaczy zdania i głosy, które wpisują się w tym przypadku w kłamstwo dotyczące polskiej historii okresu II wojny światowej. I musimy jako Polacy zdawać sobie sprawę, jeżeli nas ta polskość interesuje, że jesteśmy i prawdopodobnie będziemy jeszcze wielokrotnie atakowani, ponieważ odzyskaliśmy i formalnie, i wewnętrznie niepodległość. I jedną z miar tej niepodległości jest opowiadanie własnym głosem o polskiej przeszłości.
No, ale jak mamy,
i spotyka się to z bardzo wyraźnym groźną reakcją negatywną, która ma nas zastraszyć, to znaczy ma spowodować, żebyśmy milczeli tam, gdzie jest rzekomo nasze miejsce, to znaczy wsłuchiwali się jedynie w ataki i prostowanie naszej rzekomej wiedzy o nas samych.
Ale jeżeli pan jest współorganizatorem konferencji takich między innymi, jakie mają miejsce, tak, nie wiem, to było chyba w marcu w Paryżu, gdzie występują profesorowie tego pokroju, jak pani Engelking, i to jest współorganizowane, tak jak mówię, przez Polską Akademię Nauk, tak. No to ten dysonans jest ogromny.
To znaczy, myślę sobie, że najtragiczniejsze było to, iż to Polska Akademia Nauk, która powinna mieć wpisaną w swoje istnienie pewną wrażliwość dotyczącą reprezentowania polskiej nauki poza granicami kraju w tym przypadku, bo to stacja Polskiej Akademii Nauk współtworzyła ten w dużej mierze spektakl niechęci do Polski i Polaków, no, podjęła taką decyzję, żeby swoim autorytetem naukowym w gruncie rzeczy oddać pole historykom, którzy są znani z tego między innymi, że nie zawsze się posługują rzetelnością naukową, a z drugiej strony słyną z tego, że próbują za wszelką cenę odnaleźć w polskiej historii lat II wojny światowej tylko i wyłącznie negatywne postawy Polaków i na dodatek dokonują bardzo często pewnych skrótów myślowych, nazwijmy to delikatnie, choć ja uważam, że de facto manipulacji, ponieważ te polskie postawy negatywne są przez nich prezentowane bez próby wyjaśnienia okoliczności, w jakich się ewentualnie zdarzały zarówno te postawy, jak i te zachowania, a chodzi konkretnie o nasze relacje polsko-żydowskie w latach II wojny światowej. Zachód Europy nie ma zielonego pojęcia, jak wyglądała faktycznie okupacja niemiecka na ziemiach polskich, w jaki sposób Niemcy wprowadzili zarząd okupacyjny na terenie Generalnego Gubernatorstwa, wprowadzili go zarówno jeśli chodzi o władzę administracyjną, cywilną, aż do starostów włącznie, bardzo nisko na wszystkich piętrach administracji, zarówno cywilnej, jak i oczywiście policji, jak i rzecz jasna istniały na terenie ziem polskich jednostki Gestapo, SS, także na przykład poligon Wehrmacht, to był cały wielka płać ziemi, gdzie znajdowały się jednostki, obozy zarządzane przez niemieckie formacje, bądź kolaborujące, no ale na pewno nie polskie, bo takowych nie było. I to wszystko było na dodatek w okresie II wojny światowej wprzęgnięte, ta struktura administracyjna okupacyjna, wprzęgnięta w prawo okupacyjne, którego jednym z elementów tego prawa okupacyjnego niemieckiego było wprowadzenie, wymuszenie na ludności polskiej postaw zgodnych z planami, w tym przypadku planem zagłady. Chodzi na przykład konkretnie o umocowanie sołtysów czy wójtów, którzy na terenach wiejskich szczególnie byli zobowiązani pod olbrzymim szantażem albo spalenia wsi, albo likwidacji zakładników. Byli zobowiązani do różnych czynności związanych z pojęciem, ale okupacyjnym pojęciem bezpieczeństwa, czyli na przykład wyłapywanie Żydów, ale także wyłapywanie Polaków ukrywających się, ale także wyłapywanie bandyckich napadów, bo Niemcy oczywiście inaczej definiowali napady bandyckie. To wszystko stanowiło pewnego rodzaju nacisk bardzo ostry wobec sołtysów, którzy byli przymuszeni do tego, żeby brać udział, ale nie robili tego z własnej inicjatywy ani z własnej woli, tylko mieli do wyboru albo się przeciwstawić temu systemowi i zginąć, albo dać się tutaj tej administracji niemieckiej i współuczestniczyć w wykonywaniu rozkazów.
Taka podobna narracja ma miejsce, jeżeli chodzi o Jedwabne, bo przecież tam do tej pory nie przeprowadzono rzetelnych ekshumacji. Wiem, że one zostały zatrzymane no już kilkanaście lat, 2010 albo już nie pamiętam,
kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości.
Wiemy, że pan profesor Szwagrzyk wypowiadał się za tym, żeby takie ekshumacje były przeprowadzone.
Bardzo wielu ludzi się wypowiada, że powinny być
pan doktor
wznowione.
Szarek tak samo. Dlaczego nie ma chęci tutaj do przeprowadzenia? Wiemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje przynajmniej w najbliższym czasie takich prac.
Znaczy jest to decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości, a raczej prokuratora generalnego, bo on formalnie stoi i nie tylko formalnie, na czele komisji znajdującej się wewnątrz struktury Instytutu Pamięci Narodowej, ale ta komisja śledcza nie jest pod nadzorem merytorycznym prezesa IPN-u. Taka jest konstrukcja prawna. Ja się wypowiadam też na ten temat dość często i wypowiadam się w ten sposób, że niewątpliwie bardzo są potrzebne prace ekshumacyjne, które by wyjaśniły.
Tak.
Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że moim zdaniem i prawdopodobnie pana ministra też, ale trzeba go sam o to zapytać, nie możemy tego zrobić bez nie tyle zgody, co bez współpracy z środowiskami żydowskimi, czy na poziomie ustaleń wewnątrz krajowych, czy na poziomie...
Ale wie pan dokładnie, że to jest nierealne.
Nie, ja uważam, że to
jest
realne.
Myśli pan, że jest nierealne?
Tak,
pan Michael Szudrich wyraźnie mówi, że ekshumacje nie są potrzebne. Wystarczy tylko modlitwa za tych, którzy tam zginęli.
Tak. Spokojnie poczekajmy. Mnie się wydaje, że takie rozmowy powinny być prowadzone.
Johnny Daniels, który ostatnio bardzo mocno uaktywnił
też mówi, że nie.
Że nie potrzeba.
Bardzo często różni ludzie mówią nie, a potem tak.
A to jest
tak.
Chyba głos diaspory żydowskiej w Polsce,
tak, ja
prawda?
Rozumiem, że na razie wśród tych, którzy zdają się reprezentować stronę żydowską, nie ma takiego głosu
ale
wspierającego.
Ale przecież jesteśmy w państwie polskim, polskie... to nasza historia, my powinniśmy o nią dbać.
Tu jest ale uważam, że problem. W tym przypadku została tak zmistyfikowana ta rzeczywistość dotycząca Jedwabnego, że jeżeli chcemy być skuteczni, to znaczy jeżeli chcemy udowodnić światu, jaka jest prawda, notabene jej nie znamy, żeby była jasność.
No nie,
do końca.
Tam profesor Kola miał jakiś raport. I
tak, no, raport
niewiele...
profesora Koli jest bardzo ważnym elementem źródłowym, ale to nie jest tak, żeby ten raport stanowił o całości. Sam profesor wie o tym doskonale, ponieważ mu przerwano właśnie te badania ekshumacyjne. My nie wiemy do końca, jaki będzie wynik tychże badań, natomiast chcemy tych badań w imię poszukiwania prawdy. I teraz zabawa polega na tym, że książka Grossa i wejście tej książki już dzisiaj na poziom mitologii spowodowało, że żeby być wiarygodnym, to trzeba, czyli skutecznym, to trzeba uczynić wszystko, żeby także druga strona nam w tej wiarygodności pomogła. Proszę sobie wyobrazić, że my ale sekundę, niech pani mi nie przerywa. Proszę sobie wyobrazić, że my odkrywamy i profesor Kola, i wiele innych polskich autorytetów tworzą raport, który opowiada na przykład, że wszystko wskazuje na to, żeby
była użyta broń,
że istnieli tam w związku z tym od początku do końca Niemcy, którzy tym kierowali. Mamy też takie świadectwa polskie, które tak. To potwierdzają. My to jako historycy wiemy. I teraz puszczamy to w świat jako prawdę obiektywną. Czy uważa pani, że świat to przyjmie i zrozumie? Moim zdaniem nie przyjmie i nie zrozumie, a nam nie tylko chodzi o to, żeby się samemu dowiedzieć, jaka była prawda, tylko chodzi o to, żeby świat zrozumiał, że został wpuszczony w kłamstwo totalne. Więc żeby to kłamstwo nie wygrywało dalej, to trzeba być wiarygodnym. Dla świata wiarygodna jest strona żydowska, a nie polska, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie. Więc sprawa Jedwabnego, a jasne,
mówi.
Że smutne, no dlatego brzydliwe, powiedzmy sobie szczerze, ale taka jest ponura rzeczywistość. Strona strona żydowska ma wobec Polski i Polaków bardzo dużo rzeczy do zrobienia pozytywnego, jeśli by tylko chciała. To znaczy uwiarygadnianie polskiej narracji historycznej.
Ale przecież
niestety strona żydowska
wiemy,
tego nie chce, bo nie wiem
wygląda.
Dlaczego. Nie chce
no właśnie,
być wdzięczna
dlaczego?
Polakom. Nie wiem, to trzeba się pytać strony żydowskiej. Cała opowieść na
najciężej
przykład...
Najciężej ponoć w życiu być wdzięcznym komuś za
być może. Na przykład cała opowieść o polskim państwie podziemnym, o rządzie polskim na uchodźstwie, w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o stosunek tych podmiotów do zagłady. Kto ma uwiarygodnić, że taka jest prawda, jak Polacy mówią? Żydzi. To jest ich święty obowiązek.
No, z tą świętością to no bym właśnie. Nie przesadzała, ale...
Nie,
ale...
jeżeli poszukujemy prawdy, to jest to wielki obowiązek strony żydowskiej.
No ale z drugiej
I
strony,
nie możemy
panie
mówić,
no to...
że strona żydowska się do tego nie nadaje, bo jest zła z definicji.
Ale, jak
nie.
Ale na razie relacja Polska-Izrael to chyba jest dosyć duża doza uległości, nawet jeżeli spojrzymy na ustawę
o IPN. A to mam nadzieję, że w tym, co ja mówię, nie ma żadnej uległości. To jest żądanie wobec strony żydowskiej, żeby poczuła się do świadczenia prawdy.
No ale to może można jakimiś instrumentami zmusić ich do tego,
a
żeby...
A to dlatego uważam, że MSZ w agendzie swoich rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, powinien wprowadzić sprawę jedwabnego, ewidentnie ekshumacji jako pewnego rodzaju żądania. To nie jest propozycja, tylko to jest żądanie uczestnictwa w prawdzie historycznej.
No tak, bo na nic dadzą nam się ekshumacje, jak będą oprotestowane i tam będą stali z flagami, ale... Wracając do bieżącej polityki, panie profesorze, wczoraj wywiad w Radio Wnet miał między innymi pan Marek Jakubiak. Zna pan narrację Konfederacji, zna pan narrację, jeżeli chodzi o ustawę 447. Pan Marek Jakubiak powiedział tak. Prawo i Sprawiedliwość już z ustawy o IPN-ie miało się nie wycofywać, wycofało się. Może być podobnie z aktem 447. Co pan o tym sądzi? Bo przecież logiczny wywód to jest.
Tak, na początek byłem wielkim zwolennikiem ustawy nowelizacyjnej Instytucie Pamięci Narodowej w tym aspekcie, o którym mówimy, to znaczy uważałem, że ten nowy instrument penalizacyjny jest ważnym instrumentem, ponieważ dotychczasowe edukacyjno-naukowe nie są i publicystyczne nie są wystarczające i trzeba w związku z tym używać dla dobrego imienia Polski, obrony tegoż dobrego imienia Polski, wszystkich narzędzi dostępnych w przestrzeni prawnej. No niestety stało się inaczej. Zrezygnowaliśmy z tej nowelizacji, ponieważ chcieliśmy wykonać ukłon w stronę środowisk żydowskich, które zostały zaskoczone i źle zinterpretowały intencje polskie. Okej, zamknięty rozdział. Teraz, jeśli chodzi o 447, ewidentnie mamy do czynienia z próbą wejścia na teren Polski z żądaniem, które wykracza poza prawne możliwości państwa polskiego z punktu widzenia funkcjonowania prawa polskiego wewnątrz prawa międzynarodowego. Własność bezspadkowa nie istnieje jako zjawisko, natomiast uważam, że jest to dobry powód do dyskusji na temat niewypełnienia zobowiązania własnościowego także wobec obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, jakim jest brak ustawy reprywatyzacyjnej.
No właśnie, to kolejne pytanie. Była ustawa przygotowywana przez pana ministra Patryka Jakiego.
Tak jest.
I projekt gdzieś ugrzązł.
Moim zdaniem została ta ustawa nie do końca dobrze przygotowana.
A jak powinna wyglądać dobra ustawa w takim
moim
razie?
Moim zdaniem powinna nawiązywać do tej ustawy, która przeszła proces legislacyjny w państwie polskim za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i który to Aleksander Kwaśniewski ją zawetował na swoim poziomie prezydenckim. Oczywiście dziś należałoby ją zmienić, przynajmniej jeśli chodzi o fragmenty dotyczące Warszawy, bo tutaj ukazała się pewna rzeczywistość, która wykraczała poza wiedzę legislatorów czasów lat 90. Taka ustawa dotycząca Warszawy równoległa jest przygotowana między innymi przez mecenasa Piotra Łukasza Andrzejewskiego. W moim biurze senatorskim te prace się odbywały. Ja jestem gotów w każdej chwili do ewentualnej prezentacji.
Ale woli nie ma.
Ale niestety woli nie ma. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to jest dziś rzeczywistość już nieaktualna, a przede wszystkim, że nie ma powodu, żeby tylko jedna grupa była beneficjentem ustawy, bo przecież cały naród został dotknięty skutkami II wojny światowej, a nie tylko byli właściciele ziemscy, czy byli właściciele kamienic, czy innych nieruchomości.
Ale brak instrumentu prawnego może właśnie powodować tego typu obawy przed roszczeniami.
I tego typu roszczenia, no więc właśnie. Więc ja uważam, że należy się zastanowić, w jaki sposób jednak zadośćuczynić tym wszystkim, którzy mają spadkobierców i którzy mają prawo w związku z tym do dziedziczenia niegdysiejszej własności. Nie jest to łatwe oczywiście do ani wyliczenia. Być może projekt pana Patryka Jakiego wymaga tylko i wyłącznie retuszu, a nie zmiany całkowitej, tego właśnie powrotu do ustawy z lat 90. To niech się prawnicy nad tym głębiej zastanowią. Natomiast wydaje mi się, że nadal jest to nierozliczona kwestia i na niej także, na tym nierozliczeniu mogą sobie żerować różni z nadzieją na wykonanie niewłaściwego w gruncie rzeczy gestu ze strony polskiej. Natomiast obecnie i pan Jarosław Kaczyński, i pan Mateusz Morawiecki, czyli osoby, które reprezentują dzisiejsze władze, mówią jednym szczęśliwie głosem, nie ma sprawy dotyczącej 447. Polska to jest kraj, któremu się należą pieniądze za II wojnę światową,
a
nie jesteśmy stroną, która ma cokolwiek płacić komukolwiek.
Dużo tych spraw ze stroną żydowską jest jeszcze do załatwienia, do wyjaśnienia. I na koniec wspomniał pan postać pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tomasz Piątek napisał kolejną książkę, dziennikarz Gazety Wyborczej. 9 maja wychodzi książka Morawiecki i jego tajemnice. Tomasz Piątek to postać znana z książek na temat Antoniego Macierewicza. Co pan sądzi o twórczości, o działalności Tomasza Piątka i o tej najnowszej książce, która ma wyjść?
No tej najnowszej książki nie znam, notabene książki dotyczącej pana Antoniego Macierewicza też nie znam. Ja nie mam czasu na czytanie wszystkich, a szczególnie niedobrych książek, w związku z tym wystarczyły mi recenzje, które w sposób jednoznaczny pokazywały, jak z totalnej nieprawdy można utkać jakąś narrację, która w czasach relatywizmu tworzy rzekomą opowieść o człowieku. No i cóż, to jest oczywiście zgroza, jeśli chodzi o działalność dziennikarską. Dziennikarz powinien także mieć zakodowane w sobie to przynajmniej przeświadczenie, że jego zawód jest misyjny i służy temu, żeby docierać do prawdy, a nie żeby propagandowo wprowadzać jakąś żmiję do
opinii cywilnego publicznej. Ze strony pana Antoniego Macierewicza na razie nie ma. Może się pojawi, może to powinno
być. To trzeba zapytać oczywiście pana Antoniego Macierewicza. Ja nie wiem, czy takie powództwo ma sens, czy nie, bo to jest kwestia, myślę, bardzo złożona, jeśli chodzi o podtrzymywanie przestrzeni publicznej jakiegoś zła. Natomiast bez wątpienia pan Antoni Macierewicz wielokrotnie był publicznie poniżany, obrażany. Starano się pokazać tę piękną postać w zupełnie innym świetle i należy z nim w takich trudnych czasach być, a niekoniecznie angażować go w to, żeby się gdzieś sądownie dopominał o prawdę. Tym bardziej, że właśnie te recenzje, które czytałem dotyczące pracy pana Piątka, były zdecydowanie wiarygodniejsze niż jego książka.
Pan profesor Jan Żaryn był gościem Poranka Wnet, senator Prawa i Sprawiedliwości, a także profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję również.
My, drodzy państwo, teraz przenieśmy się na chwilę do Krakowa, bo tam tworzyli i Jacek Kaczmarski, i Przemysław Gintrowski. Radio Wnet to żywe radio i przypomnieliśmy sobie z panem profesorem Janem Żarynem, że warto jeszcze poruszyć jedną sprawę, mianowicie 17 kwietnia w Sejmie odbyła się konferencja liderów Konfederacji Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy i tam udział wziął Stanisław Michalkiewicz, który mówił o notatce, która miała miejsce. Co pan sądzi na temat tej notatki, bo ma pan informacje z pierwszej ręki.
Może nie z pierwszej ręki, ale mam informacje, to znaczy niewątpliwie ta notatka jest faktem obiektywnym, natomiast jej treść jest inna niż sugerował to pan Stanisław Michalkiewicz. Była to notatka z rozmowy urzędnika polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z urzędnikiem amerykańskim, reprezentującym, jak się okazało, głos Żydów amerykańskich i ta notatka nie była żadną analizą, ani żadnym stanowiskiem polskiego MSZ-u, tylko była streszczoną rozmową i głosem interlokutora tegoż polskiego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W związku z tym notatka ta i jej treść należy widzieć jako głos amerykańskiego przedstawiciela, który sobie różne rzeczy życzył, czy też żądał. Natomiast nie ma to nic wspólnego ze stanowiskiem polskim. Jeżeli ktoś chciałby w tym widzieć uległość państwa polskiego, to się po prostu pomyli i pan Stanisław Michalkiewicz też powinien to jednoznacznie wyjaśnić, nie sugerując rzeczy, których tam nie było.
Bo mówimy tutaj o panu ambasadorze Chodorowiczu, tak? Który przez wiele lat był ambasadorem w Izraelu, obecnie jest pełnomocnikiem MSZ-u do spraw kontaktów z diasporą żydowską.
Tak, i nie ma cienia wątpliwości, że taki pełnomocnik powinien być, ponieważ relacje polsko-żydowskie i polsko-amerykańskie dziś są bardzo ważne.
A czy wiemy, co pan Chodorowicz odpowiedział na te żądanie?
W tej notatce, o ile wiem, nie ma takowej informacji, ale też nie było takiego obowiązku ze strony pana Chodorowicza. Notatka ma tworzyć wiedzę na terenie polskiego MSZ-u, jakie jest stanowisko strony amerykańskiej. Ja bym oczywiście odpowiedział to w zależności od tego, jakie bym miał kompetencje. Jeżeli jestem senatorem, to mam kompetencje, żeby mówić w 100% wszystko, co mięślina na język przyniesie, ponieważ jestem reprezentantem narodu. I w związku z tym by powiedział, że nie ma mowy o tym, żeby strona polska zrealizowała jakikolwiek punkt, który znajduje się w tejże notatce. Ale urzędnik MSZ-owski nie ma takich kompetencji, to minister ma takie kompetencje.
Mówił pan profesor Jan Żaryn, z którym ciężko nam było się rozstać,
tak
ale
jest,
bardzo
też.
Dziękujemy. Godzina 8:41.